przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa po krótkiej muzycznej amerykańskiej przerwie. Przed nami ostatnia część GPS realizowanego przez Piotra Wierzchonia. Naszym gościem niezmiennie pan Andrzej Kochut, podcast po amerykańsku. Mamy zarysowany szkic tuż przed przerwą Roberta Kennedy'ego Juniora, osoba, która generalnie, której po drodze z różnymi teoriami spiskowymi, no tak samo po drodze jest jakiejś części Amerykanów, więc sądzę, że te głosy gdzieś tam będą zebrane. Też przygotowałem dla Państwa pewną statystykę, bo w zasadzie ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie kolegium elektorskie mogło zdecydować i postawić też na kandydata trzeciej strony, to rok 1968, George Wallace zdobył wówczas 46 głosów elektorskich. Oczywiście przepadł. Prezydentem został Richard Nixon, rywalizujący z Hubertem Humphreyem. No, nie sądzę, żeby Robert Kennedy się przedostał na poziom kolegium elektorskiego. No ale właśnie, o tym chcę porozmawiać w ostatniej części z panem Andrzejem Kochutem, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, 7 na 10 Amerykanów, i to tych, którzy są bardziej republikańscy, tych, co są bardziej demokratyczni, generalnie nie chce takiego kandydata. Nie chce ani Joe Bidena, 81 lat, ani Donalda Trumpa, 77 wiosen na koncie. Nawet Robert Kennedy Jr., 70-latek. Coś tutaj mi nie pasuje. No właśnie, panie Andrzeju, jakie jest podejście Amerykanów do tego rewanżu, do tego rematchu? Czy oni naprawdę oni pójdą do wyborów z pewnym niesmakiem, czy właśnie może ta frekwencja będzie dużo niższa niż 4 lata temu, no bo nie będą mieli alternatywy? Jak to wygląda z pana perspektywy?
Myślę, że obserwując dzisiaj amerykański elektorat, da się zauważyć spore zniechęcenie. To rzeczywiście nie jest wybór, który by większość Amerykanów ekscytował. Nie mówię tutaj o twardym elektoracie każdej z partii, bo tam oczywiście entuzjazm jest jak zawsze wysoki. Natomiast no, wśród większości Amerykanów da się zaobserwować pewne zniechęcenie do tego najważniejszego wyboru raz na 4 lata i do powtórki z rozrywki, można powiedzieć, z 2020 roku. Natomiast to, myślę, wcale nie oznacza, że frekwencja w tych wyborach musi być niższa. To, co windowało frekwencję w ostatnich latach, to bardzo, bardzo intensywna polaryzacja i taka bardzo zaciekła rywalizacja pomiędzy kandydatami. Każdy z tych kandydatów dla drugiej strony jawił się jako zło wcielone i to mobilizowało wyborców, ten negatywny wybór. I ten negatywny wybór, myślę, że również w 2024 może ich przyciągnąć do głosowania, więc ta frekwencja wcale w istotny sposób nie musi być niższa. Natomiast rzeczywiście coś ciekawego się wydarzyło w amerykańskiej polityce, dosyć nietypowego mimo wszystko, że mamy dwóch tak wiekowych kandydatów, którzy wydaje się, że nie budzą szczególnego entuzjazmu, a jednak mimo to pomiędzy nimi Amerykanie będą wybierać. Z jednej strony mamy Joe Bidena. Wiele osób spodziewało się, że prezydenta na jedną kadencję. Mhm. On dzisiaj i zarówno on, jak i jego otoczenie zaprzeczają, że taki był plan i twierdzą, że od początku Joe Biden myślał o dwóch kadencjach. I można powiedzieć, że tym momentem, który trochę ograniczył prawybory w partii demokratycznej, był sam moment, kiedy Joe Biden stwierdził, że wystartuje po tą drugą kadencję. W momencie, kiedy on zdecydował o ubieganiu się o urząd po raz kolejny, wielu kandydatów, którzy być może w partii demokratycznej przygotowują się do startu w wyborach prezydenckich, do startu w prawyborach przede wszystkim, stwierdziło, że być może to nie jest ten moment. Walka z urzędującym prezydentem ze swojej własnej partii, który chciałby walczyć o reelekcję, nigdy nie jest łatwym pomysłem. To zawsze to wiązałoby się z bardzo niewdzięczną batalią. Urzędujący prezydent ma bardzo silną pozycję, czy to w prawyborach, czy to później w wyborach prezydenckich, to również nie stawia samej partii w bardzo dobrym świetle, jeżeli rozgrywa się jakaś bardzo brutalna polityczna bitwa przed wyborami z prezydentem z własnego obozu. W związku z czym większość tych kandydatów, która mogła wzbudzić znaczący entuzjazm u wyborców, stwierdziła, że to jeszcze nie jest ten moment, że być może za 4 lata będzie łatwiej, wtedy nie będzie urzędującego demokratycznego prezydenta, będzie można powalczyć o partyjną nominację i oni nie zdecydowali się wziąć udziału w wyścigu. Osoby, które wzięły udział w wyścigu poza Robertem Kennedym, tak naprawdę nie przebiły się jakoś znacząco do amerykańskiej opinii publicznej. Marion Williamson, Dean Phillips, no to był pewien polityczny folklor, który ci kandydaci zgromadzili pewnie jakieś pojedyncze głosy, pojedyncze to może złe określenie, ale pewien procent głosów osób niezadowolonych. Część osób niezadowolonych głosowała uncommitted, na przykład w Michigan taka sytuacja miała miejsce, wyrażając w ten sposób pewne swoje zniechęcenie kandydaturą Joe Bidena. Natomiast finalnie zapewne ci wyborcy i tak do Joe Bidena wrócą, jeżeli alternatywą w listopadzie będzie Donald Trump. No a z drugiej strony rzeczywiście jest Donald Trump, który musiał wziąć udział w dużo bardziej realnych prawyborach, takich, w których rzeczywiście pojawiły się alternatywy dla niego, kilkunastu kandydatów na początku tego cyklu prawyborczego, ale znowu miał nieproporcjonalną przewagę nad rywalami, czy taką niespotykaną przewagę nad rywalami, ponieważ mimo tego, że nie jest już urzędującym prezydentem, to jednak jest byłym prezydentem ponownie ubiegającym się o urząd, co oznacza nieproporcjonalnie większą rozpoznawalność niż ci pozostali kandydaci. No i drugim, myślę, problemem, przed którym stanęli ci, którzy chcieli z Trumpem rywalizować, było to, że dziś partia republikańska to w znacznym stopniu partia trumpistowska. To jest partia, która ten model zaproponowany przez Donalda Trumpa w 2016 roku popiera i w związku z tym też takiego kandydata chce widzieć w wyborach prezydenckich. Krótko mówiąc, ci, którzy chcieli z Donaldem Trumpem rywalizować, musieli się przedstawić jako politycy podobni do Donalda Trumpa, tylko lepsi. No a to niestety jest bardzo trudne. Jeżeli można zagłosować na oryginał, to często trudno jest zagłosować na replikę, można powiedzieć, i to był problem kandydatów republikańskich, którzy się w prawyborach zmierzyli z Donaldem Trumpem bez powodzenia.
Bez powodzenia. Czy Nikki Haley, ona chciała być repliką Trumpa, tylko że w spódnicy?
Nikki Haley jest akurat ciekawym przypadkiem, bo ona od początku proponowała trochę inny model republikanizmu, trochę inną koncepcję tego, jak republikański kandydat może się kontaktować z mediami, w jakim językiem może przemawiać, ale też jakie propozycje programowe może wysuwać. To jest oczywiście ciekawe, ponieważ obok Nikki Haley może Chris Christie był taką postacią, która w jakiś sposób odcinała się od Donalda Trumpa, przy czym Nikki Haley też nie od początku prawyborów. Ona dosyć silnie zaczęła krytykować Trumpa dopiero pod koniec, kiedy to już była rywalizacja 1-1.
Tak.
A Nikki Haley w pewnym sensie reprezentowała partię republikańską sprzed czasów Donalda Trumpa. Taką partię sprzed 2016 roku, z inaczej ułożonymi priorytetami, również w polityce zagranicznej.
No jaka była ambasador Stanów Zjednoczonych w ONZ, przy ONZ, wie o czym mówić.
Tak jest. Z drugiej strony ona też budziła entuzjazm części tej dawnej republikańskiej elity, stąd nie musiała się martwić o pieniądze przez długi czas. Część darczyńców hojnie ją sponsorowała, żeby tą alternatywę dla Donalda Trumpa zbudować. Natomiast no, okazało się, że jednak dziś partia republikańska jest bardziej wysunięta w kierunku Donalda Trumpa niż w kierunku tych dawnych elit partii republikańskiej, które chciałyby Nikki Haley jako kandydatki. No i stąd Nikki Haley poza Wisconsin i dystryktem Columbia nie osiągnęła sukcesów, nie wyprzedziła Donalda Trumpa w pozostałych prawyborach. No i dlatego po super wtorku jej kandydatura została zawieszona. czyli de facto kampania została zamknięta.
Poparła Donalda Trumpa w swoim oświadczeniu, za co zresztą Trump, jeśli dobrze pamiętam, podziękował. Jedna rzecz mnie nurtuje, panie Andrzeju, czy to nie jest trochę tak, że w Stanach Zjednoczonych, niczym w serialu Dynastia, mamy polityczne dynastie. Przebić się w polityce, tej wysokiej polityce na poważnie, jest strasznie trudno i w warunkach amerykańskich ośmielę się postawić tezę, przypadek Wołodymyra Zeleńskiego. Czy Andrzeja Dudy jest niewyobrażalny, jest niemożliwy, tak czy nie?
Mimo wszystko nie. To znaczy oczywiście są pewne polityczne rodziny, takie jak Bushowie, jak Kennedy. Są oczywiście mechanizmy, które powodują, że bardzo trudno przebić się z osoby z zewnątrz, chociażby dlatego, że kampania wyborcza wymaga ogromnych nakładów finansowych, które nie tak łatwo uzyskać, dlatego ten próg wejścia do amerykańskich wyborów jest bardzo wysoki. Ale przypadkiem człowieka, który wszedł zupełnie z zewnątrz i zdominował amerykańską politykę, jest właśnie Donald Trump, który oczywiście był przedstawicielem amerykańskich elit, człowiekiem zamożnym, ustosunkowanym, ale jednocześnie przeciwstawiającym się mainstreamowi partii, w której prawyborach wystartował, partii republikańskiej, i politykiem bardzo wówczas niechętnie widzianym przez ten mainstream partii republikańskiej, który z przyjemnością zrobiłby wszystko wówczas, żeby go powstrzymać, i to im się nie udało. Donald Trump te prawybory wygrał jako człowiek nie tylko spoza partii republikańskiej, ale w ogóle spoza polityki, i dzisiaj jest dominującą figurą.
Dokładnie.
W amerykańskiej polityce. No, taką sytuacją, gdzie to nie mainstream partii zdecydował, były również wcześniejsze wybory, kiedy zwyciężył w prawyborach wówczas senator Barack Obama, który również nie był ucieleśnieniem mainstreamu partii demokratycznej i jej elit, takim jaką była Hillary Clinton. Więc takie przypadki w amerykańskiej polityce się zdarzają, natomiast no, należy pamiętać, że do prezydentury można się dostać jedynie poprzez jedną bądź drugą partię. Zatem należy rozpocząć ten wyścig od prawyborów i już tam trzeba mieć poważne polityczne zaplecze, bo same pieniądze nie wystarczą. Potrzebne są również struktury w poszczególnych stanach, które pomogą zmobilizować wyborców, które pomogą rozprzestrzenić informacje o konkretnej kandydaturze. I żeby to osiągnąć, nie da się wejść z ulicy do amerykańskiej polityki. Potrzebne jest bardzo poważne zaplecze właśnie zarówno finansowe, jak i polityczne.
A zatem nie jest droga zamknięta w 100%, ta furtka jest uchylona i można do tej polityki wniknąć. Co więcej, Trump stał się dzisiaj mainstreamem partii republikańskiej. Oczywiście mamy świadomy, że są między innymi republikanie, którzy publikują różne materiały, posty na koncie, chociażby na portalu X, Republicans Against Trump, i generalnie rzecz biorąc nie są zadowoleni, ale zakładam, że nie będą popierać demokratów w tej sytuacji. Panie Andrzeju, drodzy Państwo, nie rozmawialiśmy jeszcze generalnie o pomyśle obu panów, zakładając, że dotrwają do konwencji wyborczych, które w wakacje w lipcu w Milwaukee, konwencja republikanów, w Chicago, w Illinois, w sierpniu konwencja trzydniowa demokratów. Zakładamy, że dotrwają, nic tu się wielkiego nie wydarzy. Jaka jest propozycja Joe Bidena, demokratów? To, co się przejawia w jego programie wyborczym, o czym dzisiaj mówi Biden, o czym mówi Trump i na ile są to wizje sprzeczne, w zupełnej kontrze do siebie? A może znajdziemy gdzieś między nimi punkty styczne? Jak to wygląda, jeśli chodzi o postulaty i pomysły na Amerykę ze strony Joe Bidena i Donalda Trumpa?
Myślę, że jeżeli chodzi o Joe Bidena, to najlepszym podsumowaniem tego, co dzisiaj proponuje, jest zapowiedź dokończenia tego, co zaczął w tej swojej pierwszej kadencji, bo Joe Biden rozpoczął proces zmian w kilku istotnych obszarach, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. To jest ogromna reforma dotycząca amerykańskiej infrastruktury. Mhm. Również w kierunku przyszłego zdominowania Stanów Zjednoczonych przez samochody elektryczne. Joe Biden również w tą stronę wiele zrobił, aby w Stanach Zjednoczonych pojawiły się ładowarki do tych samochodów elektrycznych, aby w Stanach Zjednoczonych budowane były kolejne fabryki produkujące samochody elektryczne, aby Amerykanie chcieli nimi jeździć. To są zapowiedziane już wcześniej, zrealizowane w pewnym stopniu reformy socjalne Bidena, które on bardzo chciałby dokończyć w pierwszej części jego kadencji. Więcej udawało się zrobić obecnie, kiedy Republikanie przejęli Izbę Reprezentantów. Mhm. Idzie to dużo wolniej, więc myślę, że Ameryka Joe Bidena przez następne 4 lata, jeżeli to on pozostanie prezydentem, będzie wyglądała bardzo podobnie, jak to miało miejsce do tej pory. Te jego wielkie reformy będą kontynuowane. Oczywiście w jakimś stopniu będzie się starał zażegnać ten kryzys, który pojawił się na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Natomiast myślę, że jakiejś znaczącej zmiany kursu nie trzeba się spodziewać. Jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to oczywiście kluczowa zmiana będzie, to zresztą on bardzo wyraźnie zapowiada, dotyczyła polityki imigracyjnej. Można się spodziewać bardzo gwałtownych ruchów, które być może skończą się sądowymi sporami. To jest często element tych prób ograniczenia nielegalnej imigracji i na tym pewnie Donald Trump na początku swojej drugiej kadencji by się skupił. Natomiast można też spodziewać się pewnego zwrotu, jeżeli chodzi o tą politykę proekologiczną Bidena, bo o ile Biden akcentował dosyć wyraźnie problemy związane ze zmianą klimatu, konieczność bardzo zdecydowanych zmian w tym obszarze, o tyle Trump na swoich wiecach bardzo wyraźnie mówi, że to jest wbrew amerykańskim wolnościom, że to nie ma żadnego sensu, ponieważ inne państwa takich ograniczeń na siebie nakładać nie będą. W związku z tym jednym z takich koronnych haseł Donalda Trumpa, powtarzanym niemal na każdym wiecu, jest drill, baby, drill. Będziemy wiercić w poszukiwaniu surowców ukrytych gdzieś pod amerykańską glebą na skalę, jakiej do tej pory nie było. Wszystkie te proekologiczne ruchy Bidena zostaną odwrócone. No i tutaj akurat Trump wydaje się bardzo wiarygodny. Można przypomnieć o tym, jak Stany Zjednoczone wystąpiły z porozumienia paryskiego. Za czasów Donalda Trumpa Biden później to zmienił. Trump mógłby wystąpić ponownie. Więc w tym obszarze można się spodziewać znaczących zmian. I to bardzo istotnie różni te dwie wizje Stanów Zjednoczonych. Biden stawia na rozwój pomocy socjalnej, na pewne wyrównywanie szans w Stanach Zjednoczonych. Trump zapowiada kolejne obniżki podatków, kolejne, tak. Co w znacznym stopniu jednak zazwyczaj wspomaga te najwięcej posiadające grupy w amerykańskim społeczeństwie. Mhm. Natomiast też warto pamiętać o tym, że te wizje obydwu polityków nie są aż tak bardzo różne w innych obszarach. Na przykład Trump rozpoczął taką politykę reindustrializacji w Stanach Zjednoczonych i pewnego protekcjonizmu, który ma ten amerykański przemysł wspierać. I tutaj Joe Biden nie różni się od niego aż tak bardzo, również na ten kierunek wskazuje.
Jedna rzecz, mój znajomy profesor z George Mason University stwierdził ostatnio podczas naszej rozmowy, wizytował UMCS Lublin, mieliśmy tutaj wspólną debatę, że drodzy państwo, Donald Trump rozpoczął wojnę handlową z Chinami, a Joe Biden ją eskaluje, więc tutaj wyjątkowa konsekwencja. Pełna zgoda.
Donald Trump rozpoczął proces wycofywania amerykańskich żołnierzy z Afganistanu, a to Joe Biden go domknął.
Natomiast my domykamy, panie Andrzeju, to jeszcze zostaje dużo tematów, ale mnie jedna rzecz interesuje. Był pan w Stanach Zjednoczonych przez jakiś czas. Co lub kto zadecyduje w tym mega skomplikowanym systemie, gdzie niuanse decydują, gdzie wiele rzeczy jest ustawionych, ale jednak chociażby pogoda może wpłynąć. Gdzie rozstrzygnie się wyścig wyborczy? Zakładamy, że obaj panowie, obaj tetrycy otrzymają nominację. nominacje partyjne. Patrzymy na jakieś konkretne państwa, tak, państwa, w zasadzie Stany, choć trochę państwa, tak zwane swing states. A jeśli tak, to gdzie konkretnie nasza uwaga powinna dzisiaj być kierowana? Gdzie rozstrzygnie się sprawa wyboru 47. prezydenta? Ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź w dzisiejszym GPS.
Oczywiście mamy swing states jak w każdych amerykańskich wyborach. Myślę, że takim stanem, który zasługuje na szczególną uwagę spośród tych sześciu najczęściej wymienianych swing states jest Michigan, gdzie zazwyczaj różnice są bardzo nieznaczne. Kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy głosów potrafi przesądzić o tym, kto wygrywa w tym stanie. A te wybory będą szczególne, ponieważ w Michigan wśród głosujących jest pewien odsetek Amerykanów arabskiego pochodzenia, ponad 200 tysięcy. To są wyborcy, którzy w 2020 roku popierali Joe Bidena, natomiast dzisiaj czują się zdradzeni ze względu na politykę, jaką administracja Bidena prowadzi wobec premiera Netanyahu i wobec Izraela, wobec całego tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. To oni okazywali swoje oburzenie w prawyborach w Michigan. Pytanie, jak postąpią w wyborach ostatecznych w listopadzie, czy jednak mimo wszystko zacisną zęby i poprą Joe Bidena. Trudno sobie wyobrazić, żeby mieli poprzeć Donalda Trumpa, ale może na przykład nie wezmą udziału w głosowaniu, a to już mogłoby w istotny sposób wpłynąć na arytmetykę wyborczą. I taką grupą, którą również należy obserwować w takich stanach jak na przykład Arizona, która również będzie miała istotne znaczenie w tych wyborach, są wyborcy latynoscy, Amerykanie latynoskiego pochodzenia. Grupa, która w przeważającej większości głosowała na demokratów i tak dalej jest. To znaczy trudno się spodziewać, żeby Joe Biden nie wygrał wśród latynosów. Natomiast z wyborów na wybory Donald Trump i republikanie zyskują coraz większe poparcie w tej grupie wyborców.
Dokładnie.
To jest jedna z najszybciej rosnących grup wyborców w Stanach Zjednoczonych. Tych latynosów jest po prostu coraz więcej. I w związku z tym powstaje ogromne pytanie, jaki procent latynosów zagłosuje na Donalda Trumpa, bo znowu w tych stanach, gdzie jest ich dużo, a są stany, gdzie są już największą mniejszością latynosi, jeżeli decyduje niewielka przewaga, to każda zmiana na korzyść Donalda Trumpa i na niekorzyść Joe Bidena może powodować, że rezultat wyborów będzie inny.
Niesamowite. W tym kotle narodów, w tym tyglu narodów, melting pot, mamy chociażby Amerykanów arabskiego pochodzenia, mamy latynosów i okazuje się, że no właśnie te etniczności bardzo często mogą okazywać się kluczowe. Tak będzie w tym przypadku zapewne. Michigan, Arizona, 26 głosów elektorskich. My zliczaliśmy te głosy. Mam nadzieję, że Państwo wytrwali z nami do końca. Bardzo dziękuję Panie Andrzeju za pomoc i przeprowadzenie nas przez te skomplikowane arytmetycznie i nie tylko kwestie związane z wyborami w Stanach Zjednoczonych i z podzieloną Ameryką. Bardzo dziękuję za Pana obecność w GPS.
Dziękuję za rozmowę.
Drodzy Państwo, Państwu życzę dobrych snów. Kto wie, może Ameryka się Wam przyśni. Tego sobie i Państwu życzę. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.